To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie i witam gości tego wydania naszej audycji. Elżbieta Królikowska, AWiS, komentator spraw międzynarodowych, Rafał Porzeziński, publicysta TVP Polskie Radio, Stanisław Janecki, publicysta Tygodnik Sieci i Jacek Łęcki, Telewizja Polska, komentator spraw publicznych. Proszę Państwa, przegraliśmy z Senegalem, ale surmy bojowe znowu słychać. Czekamy na mecz z Kolumbią. To już jutro. Posłuchajmy, zobaczmy.
Polacy, jesteśmy jedną drużyną. W jedności siła.
Polska, biało-czerwoni, gramy do końca, moi kochani. Jeden mecz to nie wszystko. Przegraliśmy mecz, ale nie przegraliśmy wojny. Także dalej do przodu.
Wygramy z Kolumbią, wygramy z Japonią. No i jedziemy dalej.
W ostatnich dwóch mistrzostwach świata, w których była reprezentacja Polska, po drugim meczu można było już się pakować do domu, prawda? Jestem przekonany, że tu będzie inaczej. Wierzę w tą drużynę, wierzę w tych chłopaków.
Daliśmy im dwa prezenty i przypadkowo tak naprawdę, czyli dwie bramki, więc no, myślę, że wiele rzeczy zabrakło i to nie chodzi raczej czysto piłkarski, chyba bardziej tutaj chodzi o to, że gdzieś tam w głowie nie pokładaliśmy sobie tego, tak jak chyba powinniśmy.
No jest w wielu z nas ta obawa, że to wszystko się powtórzy, że będzie tak jak było w Korei, Japonii, w Niemczech, na Euro w Polsce, a więc mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, pakujemy się. Jakie są wasze przeczucia? Czy tym razem możemy uniknąć tego scenariusza, który no, może stać się jakąś narodową traumą głęboko wdrukowaną gdzieś w nasze intuicje, emocje? Jacek Łęcki.
No, nie przesadzajmy, to po pierwsze jest tylko piłka. Po drugie, strzeliliśmy dwie bramki, a oni strzeli tylko jedną i to przypadkowo. To znaczy, jedna z naszych bramek padła nie w tą bramkę, co trzeba, no ale tym niemniej licz się na sztuki, to strzelili Polacy więcej. Więc ja to traktuję trochę z przymrużeniem oka. Prawda, było przykro patrzeć, jak taki Senegalczyk biegnie sobie z piłką i trzech po kolei odbija się od niego Polaków, nie mogąc mu nic zrobić. No ale Kolumbijczycy są trochę mniejsi. Z Japonią pokazali, że no, chyba nie są w najwyższej formie. Bądźmy dobrej myśli, no mówię, to jest tylko piłka.
Stanisław Janecki, to Jacek Łęcki mówi, że to tylko piłka, to jest aż piłka. No to jest dzisiejsze forum rywalizacji międzynarodowej, prestiżu.
Absolutnie nie tylko piłka. Ja uważam, że mówiąc za Klauzewicem, że to jest inna forma uprawiania polityki, innymi środkami pokojowymi, forma pokojowej rywalizacji, wręcz wojennej, z różnymi atrybutami wojennymi, które są przebrane, te wszystkie flagi, kibicowskie szaliki, jako proporce, chorągwie i tak dalej, wyjazd czy wylot piłkarzy, tak jak wyjście żołnierzy na front. To są różne takie historie i z jedną różnicą, że tu mocarstwo można pokonać. Nawet małe państwo może pokonać mocarstwo. Taka Chorwacja, która jest państwem małym, około 5 milionów ludzi, może się mierzyć z wielkimi i każdego może pokonać, więc to ma to znaczenie. Natomiast wszystkie państwa przywiązują ogromną wagę do futbolu z jednego prostego powodu. On emocjonuje miliardy, nie miliony, miliardy ludzi, wpływa na nastrój całych społeczeństw, wprawia je w traumę.
Też wizerunek
albo
poszczególnych państw, prawda? Wizerunek, albo dynamiczni, agresywni, teraz, tak. Sprawni, albo ociężani.
Często, chociaż to nie zawsze skutkuje, bo są państwa afrykańskie czy południowoamerykańskie, które od zarania grają dobrze w piłkę, ale nie ma to przełożenia cywilizacyjnego, ale były takie okresy w dziejach futbolu, gdzie organizacja piłkarska wiązała się ściśle z organizacją społeczeństwa. Jak się popatrzyło przez dłuższe okresy na piłkę holenderską, na piłkę niemiecką, to było widać sposób organizacji społeczeństwa, tak jak w piłce włoskiej widać było pewne cechy włoskiego społeczeństwa. Więc to absolutnie nie jest tylko piłka i ja nie jestem wielkim optymistą, choć jako były piłkarz i zaprzysięgły kibic zawsze jestem z polską reprezentacją. Widzę pewien problem wypalenia się tego pokolenia piłkarzy, którzy jakby kończą już ten etap przygody z piłką, a powinniśmy być gdzieś w środku.
Rafał Porzeziński, świętujący dziś swoje urodziny zresztą.
O, coś takiego. Ta, w Dzień Ojca, tak popadło, bardzo mi miło. No, myślę, że trochę Jacek ma rację, że ze spraw nieważnych to piłka nożna jest jednak tą sprawą najważniejszą. Ja jestem dosyć optymistycznie nastawiony i zawsze mam taką zasadę, że dopóki jest szansa, to się cieszę, że ona jest i będę kibicował do ostatniej sekundy wraz z żoną i córkami, bo tu cała rodzina u nas, zresztą ta strefa kibica rozszerzona jest też o sąsiadów i innych bliskich. Natomiast na pewno, niezależnie od tego, ile meczów jeszcze wygramy na tych mistrzostwach, mam nadzieję, że 6, to będziemy mieli dwóch przegranych wielkich tego turnieju. Pana Adama Nawałkę i pana Zbigniewa Bońka. No bo dla mnie jest skandalem niesamowitym, że przy okazji tak dużej imprezy obaj ci panowie zaangażowali się w reklamowanie napojów alkoholowych, czyli budują to skojarzenie w najmłodszym pokoleniu, że skoro kibicowanie, to i picie. Już nie mówię tam już o zakładach buchmacherskich, które też teraz swoje żniwo zbierają. Akurat tych panowie nie reklamują. Natomiast to skojarzenie, które na wiele lat pozostanie w tych dzisiaj 6, 7, 8-letnich chłopaków, zostanie. A naprawdę zaręczam, że najlepsze kibicowania w moim życiu i najlepsze imprezy też były wtedy, kiedy zupełnie po alkohol nie sięgnąłem. Więc to jest szkodliwy bardzo stereotyp.
To nie jest, że hi, małe piwko, o co tu chodzi?
Dla jednego to jest hi, małe piwko, a dla drugiego to jest, no skoro sportsmen mówi, że alkohol jest w porządku, to alkohol jest w porządku. Dlaczego nie sięgnąć po niego, kiedy mam 14, 15, 16 lat? Także jestem przekonany, że oni już przegrali, niezależnie od tego, jak daleko zajdzie polska reprezentacja.
Elżbieta Królikowska, Avis. Po tej przegranej i w czasie znowuż nadziei, że jednak karta się odwróci, że nie wejdziemy na te stare tory.
Zawiniła tu metodologia i psychologia. Dlaczego metodologia? Przez ostatnie kilka tygodni drużyna była, właściwie nie miała niemal żadnych kontaktów z mediami. A podczas właśnie kontaktów z mediami następuje takie ładowanie optymizmem. Jesteśmy wspaniali, jesteśmy znakomici, jesteśmy wspaniali i tak, to jest ważne. Druga sprawa, psychologia. Ja się zastanawiam, jakich oni mają psychologów, którzy nie potrafią dowartościować tak właśnie, mówiąc, że jesteście wspaniali, jesteście znakomici i dowartościować drużyny w taki sposób, żeby oni wchodzili na murawę jak krowie świata. Tak,
żeby
trzeba
się
właśnie.
Elżbieto, żeby nie bali
tak się czuć, to trzeba
żeby
mieć umiejętności Modricia, Rakiticia, Ronaldo i trzeba te umiejętności mieć praktycznie.
Ale na początku trzeba wskazać, gdzie był błąd.
Zawodowy,
a do tej pory strasznie mało na ten temat
piłki,
mówiono.
Nie może przyjmować piłki, która mu odskakuje
tam
3 metry.
Tam jest niepokojące przecież chyba te wypowiedzi po tej pierwszej porażce piłkarzy, którzy właściwie wszyscy to bagatelizowali jednak w jakiś sposób. Tak sądzę, że to jest taka oznaka.
A jedna z sieci handlowych w Polsce, takich odzieżowych, już przed mistrzostwami wydrukowała koszulki z napisem Polacy, nic się nie stało.
Ale jeszcze zakończę ostrzeżeniem pewnym. Otóż ja patrzę na kibiców brytyjskich, prawda, od jakiegoś czasu i tam ostrzeżenie przed jak gdyby równoważeniem pojęcia patriotyzm właśnie z, powiedzmy sobie, kibicowaniem dla naszej drużyny. Tam, proszę Państwa, już na przykład kibice nie wystawiają Union Jack, czyli prawdziwej właśnie flagi, tylko jest właśnie flaga Świętego Jerzego właśnie, którą zawłaszczyli sobie kibice. Chodzi o to, żeby w pewnym momencie jednak zatrzymać się.
Ale jak mają wystawiać Union Jacka, skoro jest osobna reprezentacja Walii, Szkocji, Irlandii?
Nie wymienić patriotyzmu właśnie na
Skoro pani zwróciła uwagę na te flagi, to co boli mnie na pewno, jak
właśnie
patrzę na flagi,
ciekawe.
to, że na jakiejś tam, nie chcę wymieniać nazwy miejscowości, ale pojawia się jakieś tam na tej białym części naszej flagi.
Wypiszą na flagach kibice, tak?
To jest nasz znak, nic tam nie trzeba dodawać, żeby on był czytelny, więc te wszystkie płocki...
Dzień flagi jest mniej flag, prawda, niż proszę na rozpoczęcie mundialu,
boli,
jest coś chorego w tym.
Mecz polityczny trwa cały czas, on miewa te swoje finały, czyli wybory, zwłaszcza parlamentarne, prezydenckie, które są no takim rozstrzygnięciem, ale są też takie właśnie no, zdjęcia chwili, czyli sondaże. I mieliśmy w zeszłym tygodniu sporo ciekawych sondaży. Najpierw sondaż partyjny. Bardzo proszę.
Z najnowszego sondażu Kantar Public wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w czerwcu, 41% badanych wyrażających gotowość udziału w nich zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu w sondażu uplasowała się Platforma Obywatelska, na którą głos oddałoby 20% ankietowanych. Próg wyborczy przekroczyłyby także Sojusz Lewicy Demokratycznej 6% oraz Kukiz 15 6%. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego.
No więc opozycja szła, można powiedzieć, od sukcesu do sukcesu. Rząd wpadał w jedne kłopoty, by wpaść w kolejne. No była sprawa premii, prawda? Były inne sprawy głośne. I co? I odbicie obozu rządzącego? No koniec pewnego złudzenia opozycji, że to będzie proste?
Mam wrażenie, że to jest ten efekt tego powrotu PiSu do tych notowań w okolicach 40-40%. To jest efekt tego, że no wypaliła się ta amunicja, którą opozycja szermowała dotychczas. Wydaje się, że to chyba nie zrobiło jednak głębszego wrażenia na Polakach. No są wojenki polityczne, większe, mniejsze. I to poparcie wróciło do tego poparcia jakby sprzed tego kryzysu, gdzie PiS-owi zaczęło trochę spadać. Czy to jest trwała tendencja? Nie wiem, ciężko powiedzieć, bo sprawowanie władzy jest dosyć karkołomną sztuką. I łaska wyborców też na pstrym koniu jeździ. To politycy PiS-u powinni o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy podejmują decyzje takie niespecjalnie rozsądne, różne, tak? Czy personalne, czy wypowiedzi różnego rodzaju, które się zdarzają. Wydaje mi się, że obóz władzy takimi sondażami może być trochę uśpiony i to właściwie jest jedyne niebezpieczeństwo, jakie widzę w tej chwili dla PiS-u, że oni się o własne nogi przewrócą, bo opozycja chyba nie ma sposobu na to, żeby przekonać Polaków do siebie i zniechęcić do PiS-u. To nie opozycja zrobi.
Chociaż zeszła z tematów takich jak konstytucja na przykład, mniej o tym mówią liderzy opozycji.
No tak, ale na przykład ta ostatnia historia, o której pewnie jeszcze będziemy dzisiaj mówić, o tym, że nagle się okazało, że to my jesteśmy dogadani z Komisją Europejską, że jak my wrócimy do władzy, to będą pieniądze z powrotem. No wydaje mi się, że to jest absolutnie strzał w stopę.
Ale niektórzy mówią, że to była całkiem dobrze przemyślana strategia, że dla części wyborców komunikat pod tytułem my u władzy to są pieniądze unijne, a jak rządzi PiS to nie będzie pieniędzy unijnych, jest komunikatem atrakcyjnym. Czy
nie sądzę, żeby to był komunikat dla większej grupy niż 20%.
Stanisław Janecki.
Kiedy są dramatyczne wydarzenia, to opinia publiczna reaguje zgodnie z tendencją mediów. A ponieważ dominujące media są krytyczne wobec rządu, to spada poparcie dla rządu, bo ludzie stają się ostrożni. Natomiast ta grupa bardzo aktywna politycznie, która wszystko śledzi, to moim zdaniem jest 2 miliony Polaków, góra 2,5 miliona i to nie ma wpływu na trwałe tendencje. Więc jeśli jest pytanie zadawane w momencie jakiegoś doraźnego kryzysu, wybuchu jakiejś afery, to część ludzi jakby boi się okazywać swoje prawdziwe zdanie. W związku z tym te wyniki sondażowe maleją. Natomiast kiedy się uspokaja, to dochodzi do głosu Vox Populi ten taki normalny. To znaczy nie te 2,5 miliona, tylko przeciętni ludzie, którzy nie patrzą na politykę przez pryzmat kolejnych afer, bo to ich zupełnie nie interesuje, tylko przez pryzmat tego, jak wyposażą swoje dzieci do szkoły, jaka jest sytuacja podatkowa drobnych przedsiębiorców, jak się żyje rolnikom, czy jest sprawiedliwy dostęp do sądów, czy jest w ogóle poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa. I te czynniki są absolutnie za tą władzą. Natomiast to wszystko, co huśta nastrojami, jest zmienne, bo jest czasowe.
Są też notowania premiera, dobre notowania premiera, przewaga ocen pozytywnych, to zaraz zobaczymy. Rafał Porzeziński, czy na przykład ta wyprawka szkolna to jest coś, co rzeczywiście może być takim powtórzeniem 500+?
Nie jestem na pewno fanem wyprawki szkolnej, natomiast najbardziej w tym sondażu, który przed chwilą przytoczyliśmy...
Nie jesteś?
Nie jest to jakieś
dlaczego?
Coś...
Dlaczego?
Uważam, że zdecydowana większość osób, które będą mogły z niej skorzystać, nie odczują tego jako wielki przychód do ich rodzinnego budżetu. Oczywiście pomoże to najbiedniejszym, bardzo dobrze, niech pomaga. Natomiast najbardziej mnie zdziwiło, słuchaj, w tych sondażach, które przed chwilą pokazałeś, że 20% ciągle chce głosować na Platformę Obywatelską, na partię, która zepsuła wszystko, co mogła zepsuć przez 8 lat. Nadal mają 20%. To jest dla mnie największe zdziwienie. A co do PiS-u i tych 40, to myślę, że nie wyprawka będzie decydować, zdecydować, czy im się uda, tylko jak zaopiekowani zostaną rolnicy w sytuacji totalnej suszy, klęski i naprawdę poważnych kłopotów, zmiany w Ministerstwie Rolnictwa.
No właśnie niektórzy żartują, że zmiana ministra rolnictwa przyniosła od razu pierwsze opady deszczu. No.
To jest wielki test. Natomiast dobrze, że pada, oczywiście, chociaż ci, którzy właśnie zaczęli wakacje...
Czarownicy z Senegalu być może przestali się nami zajmować.
Wdzięcznie przyjmuję ten dodatek na wyprawkę, ale nie jestem akurat największym fanem tego typu wsparcia. A z rolnikami zobaczymy, jak sobie poradzi pan minister. Bardzo kibicujemy.
Elżbieta Kulikowska.
Ten sondaż odbija właściwie trzy takie zjawiska bardzo ważne. Mianowicie, że w Polsce jest identyczna sytuacja między partią rządzącą, między tą relacją a opozycją, jak w Wielkiej Brytanii i jak w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze niedawno śmieliśmy się, że opozycja w Wielkiej Brytanii, prawda, jest, czy w Stanach Zjednoczonych, jest właściwie niewybieralna, prawda, ale ona wciąż jest i wciąż jest groźna. To jest raz. Druga sprawa. Właśnie pan redaktor powiedział tutaj, że nie jest entuzjastą tej wyprawki, prawda, ale przecież w tej chwili na świecie nie ma partii konserwatywnej, która nie ma tego dosyć szerokiego i coraz szerszego segmentu właśnie welfare state, państwa opiekuńczego, ponieważ zrozumiano właśnie, że musi być ściślejsza relacja między elitami władzy, prawda, i między ludźmi i to nie jest żaden populizm, tylko jest to fenomen światowy właśnie, ten szeroki segment państwa opiekuńczego w programach konserwatywnych. To jest drugi ten fenomen. Trzecia sprawa. Ja wciąż się zastanawiam, dlaczego eksperci Prawa i Sprawiedliwości, kiedy tutaj witają głowy innych państw, zwłaszcza zachodnioeuropejskich, czy też korespondentów zagranicznych akredytowanych w Warszawie, dlaczego nie akcentują właśnie tego ogromnego segmentu opiekuńczego w programie Prawa i Sprawiedliwości? Przecież całe media mainstreamowe, amerykańskie, brytyjskie, francuskie i tak dalej, reagują na to gwałtownie oraz pozytywnie. No, i wreszcie ja mówić nie przestanę, że należy to akcentować. Nie sprawę tego, że patriotyzm i trudna historia, ale właśnie ten segment opiekuńczy.
Jeżeli chcemy... Wielu sił zachodnich, to nie jest tak, że w Polsce ma być dobrze, ma być zasobnie, ma być sprawiedliwie. Polska ma być po prostu grzeczna, nie fikać, nie zmieniać reguł gry.
Tak, ale
musimy dawać się eksploatować.
Wszystko.
Nie zabierać podatków firmom zagranicznym.
A to jest niezwykły atut, wiem to właśnie ze swoich pobytów.
To jest ten podział zawsze, prawda, że sprawiedliwe sądy na przykład i nieskorumpowane są ważne, ale w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji
co do
i Holandii.
Sądów, bo Staszek Janecki powiedział, że... Ale dostęp do sądów to jest taki atut i tak dalej. Ja bym z tym był bardzo ostrożny, ponieważ moim zdaniem te sądy jeszcze tej reformy nie poczuły w ogóle, a tym bardziej ludzie, którzy do tych sądów chodzą.
Ja nie mówię, że to jest naprawione, tylko że to jest ważne.
No, nie, to oczywiście to jest absolutnie fundamentalna sprawa i moim zdaniem tutaj jeszcze wiele rad przed nami.
Proszę Państwa, jednym z tematów ostatnich dni jest także debata wokół propozycji pytań referendalnych, które przedstawił prezydent Andrzej Duda. No, pojawił się pomysł, żeby być może połączyć to referendum nie z obchodami 11 listopada, Święta Niepodległości, 10-11 listopada, jak proponuje prezydent, ale z wyborami do Parlamentu Europejskiego, przyszłorocznymi, majowymi, wiosennymi. Posłuchajmy.
Ta ilość będzie mniejsza. Mówiliśmy o 7-8 pytaniach. Góra 10.
Wsparcie dla idei referendum jest takim bardzo mocnym głosem co do potrzeby zmiany konstytucji, co do dyskusji na temat zmiany konstytucji. Tu jesteśmy zgodni.
No na pewno zwraca uwagę dość chłodne przyjęcie tej propozycji prezydenta i to niezależnie od opcji politycznej. Właściwie nikt nie zaangażował się w to stuprocentowo. Żadna z sił, media też raczej oszczędne.
A może się ucieszyć z jednej sprawy dotyczącej tego referendum.
Ale tylko tutaj dokończę, że prezydent mówi tak. Nie dezawuujmy inicjatywy referendum. Nie. to obywatele mają się wypowiedzieć, a nie politycy.
Nie dezawuujmy i właśnie chcę pochwalić, że przynajmniej jedno z tych pytań jest po prostu tak bliskie memu sercu, jeszcze rymuje się z dzisiejszym dniem, bardzo wszystkich ojców chcę pozdrowić z tego miejsca w Dniu Ojca, to dowartościowanie, to znaczy pytanie, czy dowartościować sprawy ojcostwa w Konstytucji jest fundamentalne. Dotychczas mówi się tam o macierzyństwie, owszem, i rodzicielstwie, a ojcostwo jakoś po macoszemu. Teraz wakacje się zaczynają, ojcowie, poczujcie, że jesteście ojcami, spędźcie czas ze swoimi dziećmi, wyręczcie mamy w tym, co zwykle robiły, a tak naprawdę weźcie sprawy w swoje ręce, bo tylko tak mamy szansę na wolną Polskę, niepodległą, zdrową, normalną, więc to pytanie referendalne, ukłon ogromny, panie prezydencie.
Stanisław Janecki.
Z referendum jest ten kłopot, że dla rządzących, dla Prawa i Sprawiedliwości i rządu, to się może zamienić w plebiscyt wokół 3 lat ich sprawowania władzy. To jest dobra okazja dla...
Jedno z pytań opozycja wybiera na przykład, tak, atakuje, oczywiście. Przegrajcie.
I robi sobie wokół tego, korzystając ze specjalnego nagłośnienia, wielką hecę, którą ciągnie aż do wyborów parlamentarnych jesienią 2019 roku, więc to jest w jakimś sensie niewygodne. To referendum, gdyby się odbyło 10-11 listopada, nabiera większej rangi także dla opozycji, bo zwraca uwagę w roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości, więc nie jest zwykłym referendum, ale jak zwykle pomocną dłoń i dla prezydenta, i dla Prawa i Sprawiedliwości wyciąga opozycja, która odsłoniła się absolutnie, bardzo precyzyjnie, jaką ma strategię wobec referendum, to znaczy strategię polegającą na tym, żeby skłócić prezydenta z jego własnym zapleczem, żeby doprowadzić do wszystkie możliwe konflikty w tym obozie do jakiegoś ekstremum i na tym budować. I w związku z tym przyszło pewnego typu otrzeźwienie po stronie zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i prezydenta, że może warto się dogadać w sprawie tego referendum, nie napinać się tak, także co do terminu, żeby nie dać opozycji okazji nie tylko do zdyskontowania tego problemu, ale także do skłócenia właśnie tych dwóch środowisk, bo jedno bez drugiego sobie nie poradzi w perspektywie wyborów parlamentarnych 2019
zależą prezydenckich. Od siebie.
Oczywiście.
Ale też 2020. Jest tak, że porażka referendum, na przykład frekwencyjna, może wywołać taką lawinę. Myślę, nie wiemy, co może
dlatego
wywołać lawinę zmian.
Dlatego jest ta skłonność do przesunięcia terminu do dużej akcji informacyjnej, bo w gruncie rzeczy po roku, od kiedy pan prezydent ogłosił tę ideę, świadomość tego, o co chodzi w tym referendum, jest tak samo nikła, jak była na początku.
Tak, ja dlatego na przykład... do Europarlamentu, przepraszam, może by była dobrym dniem na to, by
to
głosować.
To jest propozycja marszałka
Karczewskiego. Ja dlatego się dziwię, że pan prezydent brnie, tak nazwijmy to otwarcie, w tą koncepcję referendum. Ja nie widzę jej żadnych specjalnych zalet. Może być zarzewiem konfliktu wewnątrz obozu dzisiaj sprawującego władzę. Zainteresowanie społeczne tą inicjatywą jest nikłe, żeby nie powiedzieć żadne.
No to jest to marzenie, żeby Polacy porozmawiali o Polsce w roku stulecia niepodległości.
Ale porozmawiać o Polsce można na 100 różnych sposobów, niekoniecznie w formie takiej, która daje polityczne pole do tego typu manewrów. I szczerze mówiąc, ja jestem niemal przekonany, że to referendum się skończy dla pana prezydenta Dudy, jeśli będzie w końcu konsekwentnie doprowadzone do jego zaistnienia, że się skończy mniej więcej tak, jak się dla Bronisława Komorowskiego skończyła koncepcja jego referendum, które wymyślił ad hoc, żeby zapytać Polaków.
Rafał już oddaje głos, ale zobaczmy jeszcze
to, to doradza,
żeby pełen obraz. Sondaż pokazujący, jakie byłyby wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich, gdyby prezydent Andrzej Duda zmierzył się w tej drugiej turze z Donaldem Tuskiem, to zaraz zobaczymy. Rafał Porzeziński, bardzo proszę.
Ja już wiele do dodania nie mam, ale wydaje mi się, że ta propozycja pana marszałka jest dobra, no bo ta pierwsza konstytucja europejska przy tejże okazji byłaby znów podnoszona jako temat nie tylko medialny, ale prawdziwy namysł nad naszą historią. I to byłby dobry czas, żeby zastanowić się. Nie wiem, czy te pytania są trafione. Nie.
Czy da się przy takim podziale też, prawda, bardzo intensywnym...
mówić o tym.
Przeprowadzić przecież taką rozmowę, która byłaby nie
dzika. Szans na jakikolwiek projekt konstytucyjny nie ma wcale. I to jest gorsza sytuacja niż jeszcze 10-5 lat temu.
No tak.
Więc oczywiście sam pomysł, prawda, pomysł debaty publicznej nad nową formułą konstytucji jest absolutnie zasadny, prawda? Tylko uważam, że to jest szalenie niefortunny dzień, aby 10-11 listopada te dni Polacy mają poświęcić na dowartościowywaniu, cieszeniu się tym, radości właśnie, satysfakcji po podwyższaniu swojego ego, które robi, prawda, przez ostatnie 20 kilka lat.
Samooceny po prostu.
Oczywiście, podwyższenia samooceny. Właśnie to ma być ten dzień. Ja jestem bardzo zaniepokojona składem doradców pana prezydenta. No tam jest jedna osoba, która jest pani doktor Fedyszak-Radziejowska, która jest mądra, wyważona i wie, co to jest interes państwa. Spójrzcie panowie na innych doradców, prawda? Jacyś bardzo dobrzy zresztą wykładowcy uniwersytecy, którym się jednak pomyliło właśnie wykład, prawda, na sali, gdzie czaruje się studentów, promując jakieś algorytmy, prawda, jakieś
Elżbieta,
i tak
dobrze,
dalej, i tak już... dalej. Po prostu ten skład jest
niebezpieczny. Proszę państwa, widzimy tutaj reprezentacja Polski wyrusza właśnie na mecz.
Polska, biało-czerwoni.
Rafał Porzeziński śpiewa Polska, do kazania, biało-czerwoni. Ale proszę państwa, na południe od Polski dzieje się prawdziwa rewolucja we Włoszech w kwestii imigrantów. Jednocześnie państwa Grupy Wyszehradzkiej ogłosiły, że nie pojadą na takie nieformalne spotkanie, nieformalny szczyt unijny poświęcony właśnie kwestii migracji. Bardzo ciekawy temat, no duża zmiana. Poproszę materiał.
W obszarze związanym z uchodźcami, z relokacją uchodźców mówiliśmy absolutnie jednym głosem, takim samym językiem.
Nie chodzi nam o rozdzielenie imigrantów w krajach Europy, a o wspólną ochronę granic zewnętrznych.
W kwestii ochrony granic doskonale się rozumiemy. Już wcześniej proponowaliśmy tworzenie hotspotów dla uchodźców poza terytorium Unii Europejskiej.
Minister Spraw Wewnętrznych odmówił przyjęcia kolejnego statku organizacji pozarządowej, na pokładzie którego znajduje się ponad 400 imigrantów. Matteo Salvini wysłał do załogi statku wiadomość.
Skoro pływacie pod holenderską banderą, płyńcie do Holandii.
In Holanda.
Czyli dwie sprawy, ale one jakoś się łączą. No to, co się dzieje we Włoszech, to jest rzeczywiście rewolucja. No Matteo Salvini, lider Ligi, kiedyś Ligi Północnej, minister spraw wewnętrznych, wicepremier, twardo odsyła statki, chce zająć te statki, które służyły tak naprawdę do przemytu, prawda? No bo podpływali imigranci, statki organizacji międzynarodowych zabierały tych ludzi i rzekomo uratowanych z morza, prawda? I
transportowały. Na zasadzie wspólnoty
interesy się zbiegły, dokładnie. Czyli tych wszystkich Greenpeace'ów i innych organizacji i zwykłych handlarzy ludźmi, przemytników, którzy pewno się dzielą nawet zyskami.
Nie przegapmy tego momentu, że we Włoszech, gdzie lewica zawsze była bardzo silna, jednak pękło i doszedł do władzy rząd, już nazywany oczywiście populistycznym, który powiedział dość.
Ale to... Okazuje się, że populizm polega na tym, że bronimy swojego życia.
Populizm polega na tym,
cóż,
że, się jest
być takim populistą.
Że się jest realistą po prostu i myśli o własnych obywatelach, a nie o jakichś bzdurnych ideach po prostu. Przecież nawet w Niemczech Angela Merkel teraz udaje, że ona właściwie to już myśli tak samo. I jest taki paradoks, że to, co Polska i Węgry proponowały 2 lata temu, albo nawet więcej niż 2 lata temu, teraz proponują kraje Zachodu, tylko nie przyznają absolutnie racji.
Nigdy nie przyznają racji. Nawet w prawie gardłowej Polska miała rację, nie przyznają.
Że oni sami to wymyślili. Natomiast ten szczyt, bo tam jeszcze kanclerz Sebastian Kurz się pojawił przy Grupie Wyszehradzkiej. To jest ważna postać, bo 1 lipca Austria obejmuje przewodnictwo na pół roku w Unii Europejskiej po Bułgarii, więc to jest, on może rozgrywać te kwestie, będzie ważną postacią w tym wszystkim. I ten nieformalny szczyt jutro, w niedzielę, to jest jakaś zagrywka Francji i Niemiec, żeby najpierw miało być 8 państw, 6 tych, które są bezpośrednio zainteresowane, plus Bułgaria jako kończąca prezydencję i Austria jako zaczynająca. Teraz jest już 16, żeby to lepiej wyglądało, bo właściwy szczyt to będzie Rada Europejska 28-29 czerwca, która ma przyklepać te propozycje. Ja przy okazji na naszym portalu w polityce opublikowałem wczoraj taki tekst, w którym znalazłem pułapkę, jaką zastawiła na siebie Unia Europejska i Komisja Europejska, łącząc różne sprawy. Króciutko, ta pułapka polega na tym, że istnieje protokół 24 do Traktatu Europejskiego, który zgodnie z artykułem 51 traktatu jest traktowany tak samo jak treść traktatu. I ten protokół stanowi, że kraj, wobec którego wszczęto procedurę z artykułu 7 przestaje być bezpieczny, w związku z tym jego obywatele mogą się ubiegać o azyl w innych krajach unijnych i w żadnym wypadku nie mogą przyjmować uchodźców z państw trzecich jako kraj, który nie jest bezpieczny.
Ale nie możemy. Jacek Łęski, czy ta zmiana we Włoszech zamyka temat inne?
Oczywiście
też.
Na pewno nie zamyka, raczej otwiera na zachodzie Europy, ponieważ to stanowisko Włoch dla Niemców i dla Francuzów jest na pewno bardzo trudne do przełknięcia. Ja szczerze mówiąc z wielką ciekawością obserwuję, co Niemcy z tym zrobią. No bo Włochy to jest jeden z kluczowych krajów Unii Europejskiej i to kraj, który bezpośrednio właśnie jest na tej linii frontowej wysunięty w kierunku północnej Afryki.
Najbardziej chyba tak,
i ten problem imigrantów narasta od lat i oni się w tej chwili jakby połapali, że po prostu trzeba tutaj zastosować radykalne środki i konsekwentną politykę, a nie takie tańcowanie na linii, jak to było w ciągu ostatnich kilku czy nawet kilkunastu lat.
Tak, oczywiście. Rzecz polega na tym, że tutaj Komisja Europejska zasygnalizowała całą swoją pogardę nie tylko dla krajów wspólnoty europejskiej, ale nawet dla innych agent Unii Europejskiej, bo przecież organizowanie takich spotkań to jest sprawa Rady, prawda, Europejskiej, w związku z czym Tusk dostał, prawda, w nos i został potraktowany. Po drugie, okazało się, że większość tych krajów dowiedziała się o tym spotkaniu z mediów swoich, prawda, czyli to było na prędce organizowane, bez jakiejś myślą wiodącą, mianowicie, żeby na tym pre-spotkaniu, żeby skłócić właśnie tych obecnych, żeby nakłonić, grillować jednych właśnie, być może wyjąć właśnie
profesor Legutko powiedział, że
tak, oczywiście.
Grupa Wyszehradzka nie jedzie, bo byłyby naciski, próby wyłuskania i dodał, Niemcy mają swoje sposoby na takie...
Ale oczywiście. I jeszcze jedna właśnie ważna sprawa. Cieszę się, że Grupa Wyszehradzka, a raczej, bo to w końcu 11 krajów nie pojedzie ostatecznie, że my przeszliśmy ze sfery słów werbalnych do działań, do czynów.
Rafał,
nie pojedziemy, koniec.
Myślę, że Niemcy i Francja najchętniej by przyszli do takich działań, żeby doceniając wkład Grupy Wyszehradzkiej w politykę antyimigracyjną, teraz wprowadzić ją u siebie. Za to my bierzemy to, co oni dotychczas robili i wtedy wszystko jest w porządku. Wy przyjmujecie...
No dobrze, ale przepraszam, bo Polska formalnie nie przyjmuje imigrantów.
No nie może.
Ale to jest kolejna debata, bo profesor Krystyna Pawłowicz zwróciła się do premiera z takim pytaniem, to można odnaleźć na portalach, jak to jest, że tych imigrantów na ulicach przybywa. No widać, że to narasta, prawda, zjawisko.
My przyjmujemy, bo Polska jest krajem, który na przykład udziela azylu i przyjmuje imigrantów, tylko nie na zasadach rozdzielania automatycznie ich przez instytucje unijne. I przyjmuje
ludzi do pracy. Jak to się dzieje, że w Wielkiej Brytanii, mimo to, że 10 lat temu David Cameron obiecał, prawda, że w programie konserwatystów będzie 50 do 80 tysięcy imigrantów rocznie, od 10 lat jest więcej aniżeli za czasów Labour Party, czyli 330 tysięcy imigrantów wpływa corocznie do Wielkiej Brytanii.
A to są w ogóle liczby, które nie ma absolutnie nieporównywalne z tym, co się w Polsce dzieje.
Ja rozumiem, że my w Polsce rozmawialiśmy nie tylko o kwotach przymusowej relokacji, ale także o samym problemie imigracji. Czy my chcemy zmieniać naszą strukturę etniczną?
Wiktor Orban
profesor Pawłowicz mówi, to się dzieje i wiele osób to zauważa. Że rzeczywiście.
To jest to samo, co powiedział Wiktor Orban, inaugurując posiedzenie Parlamentu Węgierskiego po wygranych wyborach. On pokazał, jaką wizję Europy chcemy i jaką wizję narodu węgierskiego. Można to odnieść bezpośrednio do narodu polskiego. Nie przyjmujemy takiej wizji, że będziemy się dostosowywać do takiego kryterium, że jak nie będziemy wielonarodowi, to będziemy wykluczeni. Nie. Jeśli będziemy wielonarodowi i tacy jak Belgowie czy inne Francuzi czy Niemcy w coraz większym stopniu, to nie będzie nas wcale, bo jesteśmy za mali, za słabi i z wielu powodów zmieni nam się łatwiej strukturę społeczną niż w innych państwach Zachodu. I to jest prosty wybór. Co innego jest? Znaczy, tu jest niebezpieczna jedna rzecz. Zaczyna się od pozwoleń na pracę. Przecież to było w Niemczech, jak pozwolano
Turkom... Marcin Wikło opisali, że to jest często fikcyjne. To jest
mafia. Turkom Jugosłowian. Zaczyna się od tego, a potem ci ludzie zostają i się ten sam proces dzieje, co przy przyjmowaniu uchodźców, tylko trochę dłuższą i okrężną drogą. drogą.
Ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pojawia się w kontekście tych sporów europejskich dotyczących nie tylko problemu migracji, ale i innych kwestii, sprawa, że Putin się cieszy, że Unia Europejska się kłóci. To jest prawda. Tylko że zobaczmy, kto powoduje te kłopoty i te napięcia.
Bo tak? To jest propozycja. Albo, albo jesteś za prawda, gender, za
wtedy nie
wszelkimi
będzie
mniejszościami seksualnymi i przywilejami, za rozbijaniem rodziny, za masową imigracją, a jak się na to nie zgadzasz, no to jesteś prorosyjski. No tak, obrzydliwe. Tak, no, taki jest wybór.
I to jeszcze, żeby było śmieszniej, mówią politycy, którzy z drugiej strony w orkiestrze Putina zajmują naprawdę bardzo eksponowane miejsca i grają na wielu różnych instrumentach.
Rafał, panie Rybieto, nic dodać, nic ująć. Ja bardzo proszę.
Proszę, proszę. Ja też mnie
przeraża, że ta flaga, która jak wiemy ma 12 gwiazdek i skąd te 12 gwiazdek się wzięło, też większość z nas wie.
Religijne, to, tak, maryjne.
12 gwiazdek nad koroną Maryi i to chrześcijaństwo było jakby źródłem, jakby absolutnym, najważniejszym źródłem powstania tej wspólnoty. Odrzucenie tych wartości i wypychanie jej do prawosławnej
Rosji. Proszę państwa.
Bez sensu.
Panie Rzmi, to jedno zdanie.
Jedno zdanie. W tej chwili widać zjawisko, którego nie było widać jeszcze 10 lat temu. To znaczy, wtedy jeszcze istniało coś takiego jak wędrówka motywów programowych między konserwatystami a lewicą liberalną. Teraz już nie. Nastąpiło utwardzenie się stanowisk po obu stronach. W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej.
W wielu też obszarach po prostu prawica się poddała. To jest inna sprawa. Ale diś mamy pierwszy dzień wakacji. Poproszę o materiał, posłuchajmy.
Na wakacje pojadę do babci na wieś, pojadę nad Morze Bałtyckie.
Smutek trochę, będziemy tęsknić na pewno za szkołą.
Ulga.
Jeszcze raz.
Ulga.
Gratuluję i życzę, żeby wakacje były dla was bezpieczne, pełne przygód, piękne, żebyście jeszcze bardziej pełni sił wrócili za chwilę, no, po dwóch miesiącach.
Nowy rok szkolny rozpocznie się 3 września. Wraz z jego początkiem pieniądze na dobry start, czyli 300 zł wyprawki, która trafi do ponad 4,5 miliona uczniów.
Ale ta wyprawka, proszę państwa, to dopiero na wrzesień. Teraz 2 miesiące wakacji. Nasze dzieciństwo, naszego pokolenia, naszych pokoleń było zapewne skromniejsze. No nie było wyjazdów zagranicznych, często nie było w ogóle wyjazdów tylko gdzieś do domu albo do rodziny, ale też pod wieloma względami było chyba sympatyczniejsze, ciekawsze.
Bezpieczniejsze.
No było wspaniałe. Znaczy tak sięgamy w pamięci nawet w czasy z rodzicami, no to był cud. Ale ja myślę, że w tym roku wszystko zależy od tego, jaki będzie stosunek rodziców do wakacji, niezależnie od tego, jak majętni są, czy jak biedni. Na szczęście 500+ bardzo pomogło, by odpoczywali także ci, którzy dotychczas odpoczywali byle jak albo właśnie za darmo. I ja założyłem sobie, że z każdą z córek spędzę trochę czasu sam na sam. Znaczy, że będzie to, będą to takie wakacje bliskie. Że z żoną też gdzieś muszę koniecznie wyjechać i że nie będę brał żadnych dodatkowych zobowiązań, które w lipcu i sierpniu, jak doskonale państwo wiedzą, pojawiają się z różnych stron.
Poza zaproszeniem do salonu dziennikarskiego.
To przyjemność.
Wiele są osoby, które mówią, że no w tym świecie komputerów, gadżetów warto pamiętać o tym, żeby to dzieciństwo było dzieciństwem. Jest to być
takie
może
z Księgi Urwisów Edmunda Niziórskiego, przygód Marka Piegusa. To fajne jest.
Żeby było... no to jest dla dzieci ważne jest towarzystwo, nie gadżety, tylko towarzystwo przyjaciół, znajomych, krewnych, bliskich.
Rodzinie.
To, żeby być z innymi, tak. No.
Elżbieta,
tak, oczywiście nasze dzieciństwo było przede wszystkim bezpieczniejsze, bo ja pamiętam, prawda, jako nastolatka jeździłam autostopem, prawda, w tej chwili nie zalecałabym nastolatkom jeździć autostopem, nawet w Polsce, tak, dlatego że ten świat jest mniej bezpieczny. To jest raz, a po drugie ja się ogromnie cieszę właśnie, jestem za właśnie tym segmentem państwa opiekuńczego u nas, dlatego że rzeczywiście po raz pierwszy od 1945 roku, mimo to, że prawda, komuniści mieliśmy w Trybunie Ludu, prawda, o proletariacie, prawda, o ludziach, którym trzeba pomóc, po raz pierwszy od 1945 roku rzeczywiście ci nieuprzywilejowani zostali dostrzeżeni i ten strumień pieniędzy, ja myślę, że później to troszeczkę inaczej zostanie zorganizowanie dla dlatego że ten nadmierny strumień pieniędzy, widzę co jest w Wielkiej Brytanii, demoralizuje kolejne pokolenia.
Ale, pokolenia. U, nas
ale
problem,
u nas to jest początek dopiero,
startu.
Prawda?
Natomiast jeszcze trzeba jedno odnotujmy, bo rok temu rozpoczynał się rok szkolny, wcześniej wakacje i duża dyskusja o reformie edukacji, o wygaszaniu gimnazjów. No i zwróćmy uwagę, że o tym właściwie się nie mówi i jest to chyba największy komplement, jaki resort edukacji może usłyszeć, że nie ma problemów, które...
Nikt nie tęskni za gimnazjum.
Ale też nie ma problemów, trudna operacja.
Właśnie, że cieszę się bardzo, ci sami będą nauczyciele, ci sami przyjaciele z mojej klasy, to jest, że to jest dobre.
Tylko właśnie. Jest jeden problem, bo chciałbym, żeby coraz mniej osób, a niestety ich coraz więcej, mówiło takie porównania, że reforma Janusza Jędrzejewicza z 1932 roku była taka, że po czterech klasach gimnazjum i tam po szóstej klasie podstawówki zdawało się tak zwaną małą maturę i że ta mała matura to znaczyła tyle, ile dzisiaj magisterka, a duża matura znaczyła tyle, ile dzisiaj doktora.
A my niestety w
te
sumie...
porównania są...
Nie idziemy.
Może się
przykre
nie
jest. Idziemy. No jest ta inflacja, proszę Państwa, tytułów rzeczywiście. Pozdrowienia...
Stąd taki wysyp doktorów.
Pozdrowienia dla stacji, które nas transmitują bądź retransmitują. Stacji radiowych, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Wija w Rzeszowie. Proszę Państwa, życzymy dobrych wakacji.
Jedno życzenie na koniec.
Proszę.
Mogę? Powtórzę za księdzem biskupem Tadeuszem Bronakowskim, który powiedział, że jak 1 sierpnia zaczniemy powstrzymywać się od spożycia alkoholu, czego życzę Państwu, to do 11 listopada będzie dokładnie 100 dni. Świetny prezent dla ojczyzny, żeby ona była wolna, także naszą
czyli
wolnością.
Czyli bez alkoholu od 1
sierpnia. Od 1 sierpnia, chociaż do 11 listopada.
Nie mam tego problemu, bo w ogóle nie
atrakcyjna propozycja do rozważenia. Dziękuję, Rafale.
Dziękuję.
Elżbieta Królikowska, ABC, Rafał Porzeziński, Stanisław Janecki, dziękuję. Jacek Łęcki. Dziękuję. Salon dziennikarski, proszę Państwa, co tydzień odpoczywamy, ale znajdujemy chwilę na tę audycję. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.